każdego wielkopiątkowego nabożeństwa czytamy teksty, śpiewamy pieśni, które przypominają nam historię, o której nigdy nikt nie powinien zapomnieć. Wprost przeciwnie, odświeżać ją w swojej pamięci każdego dnia. Dlatego, że to nie tylko Wielki Piątek. Bóg chce postawić nam pytanie, ale każdego dnia pyta mnie, pyta ciebie, bracie i siostro, przyjacielu, co zrobisz ty z Jezusem? I wierz mi, to jest najważniejsze pytanie, jakie Bóg może postawić przed twoim sercem, a jeszcze ważniejsza jest odpowiedź, jaką udzielisz Jemu, może i dzisiaj. Oby tak się stało. Nie ma większej podłości z jednej strony, jak również upogorzenia oraz głębokiego smutku, rozgoryczenia i żalu, gdy ofiarujemy komuś dar naszego serca, a ten ów dar ktoś odrzuca i nim garści. Zgadzacie się ze mną, bracie? W wielkiej miłości do grzesznego stworzenia Bóg Ojciec posyła na ten świat to, co miał najdroższego, swego jedynego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Nie musiał tego robić. Jednym słowem mógł unicestwić cały rodzaj ludzki, ale wybrał inną drogę, drogę ratunku dla zgubionego człowieka, obarczając winę za grzech swego umiłowanego. Cóż mógł więcej zrobić ponad to, co zrobił? W swojej odwiecznej sprawiedliwości znalazł wyjście, by ratować człowieka z niechybnej śmierci jako konsekwencji zapłaty za grzech, obarczając winą i karą swego bezgrzesznego, czystego i świętego Syna. Kto może pojąć ów wielki dar łaski i miłości Ojca? A może powinniśmy zapytać inaczej? Może powinniśmy zapytać, kto może taki dar odrzucić? Czy może ktoś tak wielkim darem wzgardzić? Czy można pozostać obojętnym na wyciągniętą dłoń samego Boga, odtrącić ją, zlekceważyć? Popatrzmy dzisiaj na historię odrzucenia Jezusa. Opuścił chwałę swego Ojca. Z wysokiego nieba przyszedł na tę niską ziemię, przyszedł na świat, by świat ratować. Był świadom, że przyszedł po to, by oddać swoje życie w ofierze na drzewie krzyża. Czy inni to zauważyli? Czy przyjęli z radością swego Pana i Wybawcę? Czy rozpoznali w nim długo wyczekiwanego Mesjasza? Opowiadając historię narodzenia Jezusa Chrystusa, apostoł Jan notuje bardzo smutne słowa. Znam je. Powiada, do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Jakie toż smutne. Przyjść do swojej własności, a swoi go nie przyjmują. Ten, który stworzył świat i wszystko, co go otacza, do którego należą rzeczy widzialne i niewidzialne, który stworzył człowieka i dał mu życie, teraz przez swoich jest nieprzyjęty. Ba, staje się nie tylko niechcianym i odrzuconym, ale i wrogiem, którego trzeba się pozbyć, którego trzeba zgładzić. Uznany przez króla Heroda za niebezpiecznego, choć dopiero się co narodził, zdany był jedynie na opiekę ziemskich rodziców, w dodatku przebywających daleko od swojego domu, to anioł pański ostrzegł Józefa, mówiąc, wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki cię nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Aby je zgładzić. Gdy Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność, władza polityczna nigdy nie była mu przychylna. Reprezentanci owej władzy, zarówno namiestnik Piłat, jak i tetrarcha galilejski Herod, choć byli dla siebie wrogami, potraktowali Jezusa jako podgrzegacza ludu, wroga cesarza. W Ewangelii Łukasza czytamy takie słowa. Piłat zaś usłyszawszy to, pytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem, a dowiedziawszy się, że jest poddanym Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach był właśnie w Jerozolimie. Herod wtedy, ujrzawszy Jezusa, bardzo się ucieszył, gdyż od dłuższego już czasu pragnął go zobaczyć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez niego dokonany. Wypytywał go więc wieloma słowami, lecz ten mu nic nie odpowiadał. A byli przy tym obecni arcykapłani i uczeni w piśmie, gwałtownie go oskarżając. Wtedy Herod z żołnierstwem swoim sponiewierał go i wydrwił i kazał go przybrać wspaniałą szatę i odesłał z powrotem do Piłata. I stali się Herod i Piłat tego dnia przyjaciółmi, poprzednio bowiem byli sobie wrogami. Czy to nie jest ciekawe, że niechęć do Jezusa potrafiła połączyć przyjaźnią dwóch rywalizujących sobą wcześniej wrogo do siebie nastawionych przedstawicieli władzy rzymskiej? Herod Antypas i namiestnik rzymski Piłat uważali się za wrogów aż do dnia, którym los połączył ich ze sobą i mieli wspólnie zadecydować, co należy zrobić z Jezusem. Podjęli wówczas współpracę, mając nadzieję, że uda im się to, co nie udało się Herodowi Wielkiemu, pozbyć się dziwnego uzurpatora i tym samym ocalić królestwo. Władze polityczne zdecydowanie odrzuciły Jezusa. Bądź pewny, bracie, siostro, przyjacielu, że i dzisiaj w świecie z powodu wiary w Jezusa często będziesz odrzuconym, a ludzie przeciwni Jezusowi będą szukać towarzystwa i przyjaźni jedynie z tymi, którzy mają podobne nastawienie do Syna Bożego. Ludzie władzy, podobnie jak niegdyś Herod, tylko z pozoru próbują przywdziewać maski religijności. Król Herod przed mędrcami ze wschodu wyrażał pragnienie, by iść i pokłonić się nowonarodzonemu Jezusowi, choć w sercu nosił zupełnie inne, przeciwne zamiary. W naszym kraju, po zmianie, jaka dokonała się po obaleniu poprzedniego systemu, możemy oglądać ludzi, w tym przedstawicieli władzy, którzy niegdyś otwarcie walczyli z jakimkolwiek objawami religijności, a dziś ci sami ludzie ostentacyjnie obnoszą się swoją przynależnością do Kościoła i jego praktykami religijnymi. Jednak to ostatecznie Piłat zatwierdził wyrok śmierci wydany na Jezusa, skazując go na ukrzyżowanie. To władze polityczne wystawiły go na pośmiechowisko, drwiąc z niego jako z króla żydowskiego. Moglibyśmy powiedzieć, to wcale nie jest jakoś niespodzianką, że polityczne władze odrzuciły Jezusa. To cesarz rzymski rościł sobie prawo bycia Bogiem i to jemu miało oddawać się boską cześć. Każdy więc, kto zagrażał jego pozycji, musiał liczyć się z potępieniem i śmiercią. Co jednak powiemy o najbliższych Jezusowi osobach? Co powiemy o jego rodzinie? Zaskakującym jest fakt, iż rodzina, przynajmniej w pierwszym okresie publicznej działalności Jezusa, była, delikatnie mówiąc, niewłaściwie do niego ustosunkowana. W pewnym momencie, jak pisze ewangelista Marek, uważali go za niezrównoważonego. Słowo Boże powiada, swoli, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go porwać, mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. Podejrzewali Jezusa o chorobę psychiczną. Inne wydarzenie miało miejsce w okolicach Święta Namiotów. Ewangelista Jan pisze tak, a blisko było żydowskie Święta Namiotów, rzekli więc do niego bracia jego, odejdź stąd i idź do Judei, żeby i uczniowie twoi widzieli dzieła, które czynisz. Nikt bowiem nic skrytości nie czyni, jeśli chce być znany. Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu, bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego. Zwróćmy uwagę, język braci jest podobny do języka przeciwników Jezusa. Mówią z ironią, w sercu naśmiewając się z jego czynów, gdyż nie wierzyli w niego. Być może to było powodem, gdy potem bracia jego razem z matką przyszli, by się z nim zobaczyć, a kiedy powiadomiono Jezusa, iż matka i bracia i siostry poszukują go, Jezus pyta, a któż jest moją matką? Któż jest moimi braćmi? I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli i rzekł, oto matka moja, bracia moi, ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Zdecydowanie musiało to boleć Jezusa, gdy nawet najbliżsi nie potrafili stanąć po Jego stronie. To odrzucenie przez swoich jest zawsze najbardziej bolesne. Jeśli ktoś obcy jest dla Ciebie nieprzychylny, to mniej boli niż ktoś bliski, tym bardziej w rodzinie. Dobrze, że potem, jak czytamy, przynajmniej niektórzy z nich po zmartwychwstaniu Jezusa stali się gorliwymi Jego wyznawcami, a Jego rodzony brat Jakub stanął nawet na czele zboru jerozolimskiego. Czy można się zatem dziwić, że ludzie nienależący do narodu izraelskiego, nie będący rodziną Jezusa, których nazywamy poganami, również odrzucili Jezusa, skoro Jego własna rodzina była Mu przeciwna? Zapewne pamiętamy historię, kiedy Jezus udał się do krainy Gezerańczyków. To byli poganie, którzy mieli okazję zobaczyć moc, z jaką Jezus uwalniał od legionu demonów ich krajana, owego nieszczęśnika, którego piekło trzymało w swojej mocy. Nikt temu opętanemu nie mógł pomóc. Ciekawe jest to, że owe demony siedzące w tym człowieku natychmiast rozpoznały, z kim mają do czynienia. To owe demony na widok Jezusa krzyczały tymi słowy: cóż my mamy z Tobą, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas. Demony potrafiły rozpoznać w Jezusie Syna Bożego. Ludzie natomiast potraktowali Go jak intruza, przynoszącego jedynie materialne straty i nieszczęścia. Ci poganie odrzucili Jezusa, każąc Mu się wynosić z ich krainy. Choć pytanie na dzisiaj brzmi, czy to aby jedynie poganie, tamci odrzucający byli, którzy odrzucili miłość Jezusa? Mam wątpliwości. Tysiące ludzi dzisiaj, widząc nawet i wielkie dzieła Boże, a nawet sami doświadczając Bożej pomocy i codziennej łaski, odrzucą Jezusa, nie chcą się z Nim pojednać i stanąć po Jego stronie. Powiadają: Pan Bóg błogosławi, a z drugiej strony nie chcą stanąć po stronie Chrystusa, ciągle się opierają. Wielu z nich potrafi Go nawet oskarżyć o wszystkie nieszczęścia i tragedie, jakie w ich życiu lub w życiu innych się wydarzają. Wolą zachować dla siebie swoje stada świń, są im bowiem droższe niż Jezus czy drugi potrzebujący pomocy człowiek. A więc Jezus był odrzucony i przez władze polityczne, i przez rodzinę, i przez pogan. Czy tylko przez te grupy ludzi? Niestety nie. Jezus został odrzucony również przez tych, którzy jako pierwsi powinni byli rozpoznać w Nim Mesjasza. Ci jednak najzacieklej walczyli z Nim, próbując Go oskarżyć i wydać na śmierć. Mam tu na uwadze nauczycieli ludu, faryzeuszy, arcykapłanów i uczonych w Piśmie. Ta elita narodu żydowskiego, chlubiąca się znajomością prawa, czystością rytualną, czy najdrobniejszym przestrzeganiem narzuconych sobie zwyczajów i tradycji, bo tak o nich powiada Boże Słowo, że takimi byli. I jak na ironię wygląda to fakt, jak powiedział apostoł Paweł w Antiochii Pizydejskiej. Mieszkańcy Jerozolim bowiem i ich przełożeni nie poznali Go i przez skazanie Go wypełnili słowa proroków czytane w każdy sabat. Czytali o Nim w każdy sabat. Doskonale znali proroctwa o Nim zapisane. Z niecierpliwością oczekiwali Mesjasza. Ale kiedy przyszedł, nie rozpoznali Go, odrzucili Go i skazali Go na śmierć. Jakże to może być? Jakże to może się stać, iż ci, którzy szczycili się służeniem Bogu, jednocześnie okazali się Jego najzacieklejszymi wrogami? Według ich zrozumienia był zagrożeniem dla religii. Nie przestrzegał tradycji starszych, ani zwyczajów, które sobie i ludowi narzucili. Z tego powodu oskarżyli Go o konszakty nawet z diabłem. Mówili wprost, iż ma demona i mocą diabelską dokonuje tych niezwykłych cudów i w ten sposób zwodzi lud. Tak więc ówczesny religijny system zdecydowanie odrzucił Jezusa. I tak myślę sobie, czy nie mamy powtórki z historii? Czy dzisiejszy system religijny, choćby i w naszym kraju, nie wyrugował Jezusa z Bożego planu zbawienia? Czy to nie według nauki dzisiejszych kapłanów zbawienie dostępne przez wiarę w Jezusa jest zastępowane pełnieniem dobrych uczynków, a chwała należna Chrystusowi jest skierowana w stronę Marii czy innych świętych? Czy niesłusznie Jezus gromił nauczycieli ludu, mówiąc: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie, ani nie pozwalicie wejść tym, którzy wchodzą? Czyż niesłusznie nazywa ich głupcami i ślepymi przewodnikami? Jestem pewny, iż dzisiaj Pan Jezus tak samo powiedziałby o tych, dla których tradycja kościelna ważniejsza jest od Pisma Świętego, którzy przekręcają i nie liczą się z Bożym Słowem, wprowadzając zgubne nauki i grzeszne praktyki. W ślad za ślepymi przewodnikami spotykamy tych, którzy za nimi podążają. Pan Jezus powiedział, jak kończy się dla nich taka droga. Znamy to słowo: jeśli ślepy ślepego prowadzi, obydwaj w dół wpadną. Jeśli więc religijni przywódcy i nauczyciele w Izraelu odrzucili Jezusa, czy możemy się zatem dziwić, że prosty lud również go odrzucił? Oczywiście w czasie, kiedy Jezus pełnił swoją publiczną służbę, wielkie tłumy podążały za nim, a on ich nauczał, on ich uzdrawiał, on ich karmił, a ci byli świadkami jego niezwykłej mocy i w słowie, i w uczynku. Po nakarmieniu 5000 ludzi chcieli go nawet porwać i obwołać królem, ale Jezus przejrzał ich serca. Prawdziwym motywem ich działania nie był nawet zachwyt nad cudami, które czynił, ale to, że ktoś dawał im darmo chleba pod dostatkiem, na który oni nie musieli pracować. Taki król im odpowiadał, takiego króla szukali, za takim królem gotowi byli iść nawet na drugą stronę jeziora. Jezus zaś im odpowiada: zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Dziś ludzie również szukają i wykazują zainteresowanie Jezusem, jeśli mają z tego określoną korzyść. Jeśli Jezus spełnia ich zachcianki i daje im to, czego potrzebują, są po Jego stronie. Gdy zaś ich w życiu idzie coś nie tak, odwracają się od Niego plecami i nie chcą mieć z Nim już więcej nic wspólnego. Czy można takich ludzi szanować? Faryzeusze i inni z elity żydowskiej nazywali takich ludzi motłochem, pytając jednocześnie samych siebie, czy kto z przełożonych lub faryzeuszów uwierzył w Niego, tylko ten motłoch, który nie zna zakonu, jest przeklęty. Ale wydawać by się mogło, że ci prości ludzie jednak pójdą za Jezusem. Niedziela Palmowa była punktem kulminacyjnym. Jak mówili faryzeusze między sobą: widzicie, że nic nie wskuracie, oto cały świat poszedł za Nim. Faktycznie tego dnia wielu słało swoje szaty na drodze i rzucało gałęzie palmowe pod nogi Jego, wołając przy tym: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela. Ta euforia jednak nie trwała dłużej niż parę dni. Oto Wielki Piątek. Ci sami ludzie zgromadzeni na placu pałacu Piłata krzyczą: ukrzyżuj go. Nie chcemy tego. Wypuść nam Barabasza. A Barabasz był zabójcą. Jakże zmiennym potrafi być człowiek. Na kogo zatem mógł liczyć Jezus? Na kogo mógł liczyć? Wydawać by się mogło, że jedynie na tych, których wybrał i którzy stali się Jego uczniami. Czyż nie tak? To im poświęcił 3 lata swojej służby. Powołał ich z imienia i przebywał z nimi w dzień i w noc. Mogli Go obserwować, uczyć się od Niego, doświadczać Jego dobroci i mocy, jakiej byli naocznymi świadkami. Nie tylko ta 12, ale i szersze grono uczniów, którzy chodzili za Nim. Ale cóż to, nie wszyscy Go zrozumieli i dlatego wielu z nich Go opuściło. Jest taki werset w Ewangelii Jana, werset, który zawsze kojarzy mi się z liczbą 666. Jest to werset Jana, 6 rozdział, 66 werset. Znacie go? Pan Jezus wcześniej chciał wyjść i wyjaśnić im, że jest chlebem żywota, który należy spożywać, ale to nie podobało się słuchaczom, a nawet Jego szerokiej liczbie uczniów. Dlatego jest taka reakcja, jak ten werset właśnie mówi. Od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Wtedy Jezus rzekł do nich, do 12: Czy wy chcecie odejść? Dla owej dwunastki nie był to jeszcze czas odrzucenia Jezusem. Ten moment przyszedł znacznie później, ale przyszedł w ogrodzie Getsemane, w chwili największej trwogi Jezusa. Jezus został zupełnie sam. Getsemani, miejsce czuwania Jezusa, oznacza dosłownie tłoczenie, zgniatanie oliwek. Tam bowiem rozegrał się dramat zgniatania oliwek, zarówno dla Jezusa, jak i jego uczniów. Wtedy wszyscy go opuścili. Judasz go zdradził, sprzedając swego mistrza za 30 srebrników. Piotr natomiast trzykroć się go zaparł. Wszyscy jak owce się rozproszyli i uciekli i odwrócili się od niego. Mimo wcześniejszych zapewnień, iż z Jezusem gotowi są iść na śmierć, wkrótce miało się okazać, ile warte są ludzkie zapewnienia. Krzyż Wielki Piątek jest świadectwem największej męki, ale ogród Getsemane jest Wielki Czwartek świadkiem największego lęku. Nigdy nie widzieliśmy takiego Jezusa. Ani podczas burzy na Jeziorze Galilejskim, ani na zboczu góry w Nazarecie, gdy chciano go ukamienować. Nigdy nie słyszeliśmy takiego wołania z jego ust i nie spodziewaliśmy się takiej reakcji. Jezus zaczął drżeć i przeżywać horror. Ten strach miał coś wspólnego z kielichem. Kielich oznacza gniew Boży. Nigdy Jezus nie czuł gniewu Bożego. Nigdy. Nigdy nie doświadczył izolacji od swojego Ojca. Nigdy nie odczuwał fizycznej czy też duchowej śmierci. Dlatego też myślę, iż to odrzucenie Jezusa przez jego uczniów nie było jeszcze najgorsze i najbardziej bolesne. Jezus był na to przygotowany i wcześniej już o tym mówił. Mówił do uczniów swoich: wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy, napisano bowiem, uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. Które więc odrzucenie najboleśniej odczuł nasz Pan? Oto mamy scenkę ukrzyżowania Jezusa i przeraźliwe słowa naszego Zbawiciela. Eli, Eli, lama sabachthani. To znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? To sam Bóg Ojciec odwraca swoją twarz od swego umiłowanego Syna. To na Nim złożony został grzech całego świata, w tym mój i Twój grzech także. I to odrzucenie niebiańskiego Ojca było najgorszym odrzuceniem, jakie przeżył nasz Zbawiciel. To jest doświadczenie wiecznego potępienia. To jest skosztowanie piekła, owego wiecznego odrzucenia od chwały niebios. Często jesteśmy wzruszeni, rozmyślając o cierpieniu Jezusa na krzyżu, ale to nie one były najboleśniejsze dla Syna Bożego. Owe fizyczne męki, jakkolwiek straszne, są nieporównywalne ze straszliwą chwilą opuszczenia i odrzucenia przez Boga. To męka doświadczenia ognia piekielnego, na jaką ty i ja byliśmy skazani. Z drugiej strony, droga krzyżowa to świadectwo tego, jak daleko Bóg jest zdolny pójść, żeby zawrócić nas do siebie. Ta droga nie rozpoczęła się od pałacu Piłata, lecz pałacu niebiańskiego. Jezus wiedział, że zapłatą za grzech jest śmierć. Wiedział, że to my byliśmy sprawcami grzechu, ponieważ jednak nie mógł znieść myśli o tym, że może cię zabraknąć w wieczności. On wybrał gwoździe. Ale to właśnie Jezus wziął na siebie ciężar grzechu. To On zapłacił jego cenę. Ta cena odrzucenia i skosztowania żaru ognia piekielnego za każdego z nas. To cena tego wiecznego oddalenia i odrzucenia przez Boga Ojca. Tak więc to nie śmierć fizyczna, nawet ta najtragiczniejsza i najbardziej bolesna jest najstraszniejszą, ale jest nią śmierć wieczna, przeznaczona dla tych, którzy odrzucają Jezusa i jego dar zbawienia, jaki dla nas wyjednał przez swoją śmierć. Bogu dzięki, że miliony ludzi na świecie mogło skorzystać z ratunku w Chrystusie. Wielu z nas może również dzisiaj cieszyć się zbawieniem, jakie otrzymaliśmy przez wiarę. Stanęliśmy bowiem po stronie Chrystusa, wyznając Go jako swego osobistego Zbawiciela i Pana. Czy jednak wszyscy, chociażby dziś zgromadzeniu na tym miejscu, mogą powiedzieć: jestem zbawiony, gdyż swoje grzechy złożyłem pod krzyżem Golgoty i swoje życie oddałem Jezusowi. Czy tak możesz powiedzieć? Czas nabożeństwa wielkopiątkowego to nie tylko czas wspominania Jego śmierci, ale również czas, kiedy możemy podjąć największą decyzję swojego życia. Możemy, jak inni, odrzucić Jezusa, ale też możemy stanąć po Jego stronie. Jezus powiada: kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. To straszna rzecz, być przeciwko Chrystusowi, być Jego wrogiem. Dlatego Bóg ciągle wzywa i zachęca: pójdź do mnie, stań po mojej stronie, uwierz we mnie, a będziesz zbawiony ty i dom twój. Czy jesteś gotowy to zrobić dzisiaj? Słowo Boże powiada, że wąska droga i niewielu znajdują ją ci, którzy kroczą tą drogą, by osiągnąć życie wieczne. Ale szeroka droga to ci, którzy odrzucają Chrystusa. Ona jednak kończy się śmiercią, tragiczną śmiercią. Na której drodze jesteś? Czy chciałbyś dzisiaj Chrystusowi powiedzieć: Boże, tak długo chodziłem tą szeroką drogą, ale dzisiaj, kiedy wspominam Twoją śmierć i to, co dla mnie uczyniłeś, chcę przejść na drugą stronę. Chcę przejść na tą wąską drogę. Chcę iść odtąd za Tobą, a Ty mi w tym pomóc. Będziemy się o to modlić. Chciałbym, abyśmy powstali, bracia i siostry. I to nabożeństwo zakończyli modlitwą. Może nie będzie to ogólna modlitwa wszystkich, ale pragnę pomodlić się przede wszystkim za tymi, którzy dziś się wyraźnie czują, że są po niewłaściwej stronie życia. Dziś chciałbym się pomodlić za tymi, którzy chcieliby swoje życie zmienić, chcieliby je związać z Chrystusem, chcieli nie być wrogami Chrystusa, chcieli być razem z Nim. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Tak prosto mówi Chrystus. Czy jesteś z Jezusem, czy jesteś przeciwko Nim? Czy podjąłeś już tą decyzję, aby powiedzieć Bogu swoje tak? Dziś jest ta okazja. Bóg jest na tym miejscu. Bóg widzi twoje serce. Pochylmy nasze głowy. Nie rozglądajmy się dzisiaj po sali. Ale chciałbym zapytać, czy jest może ktoś na sali, kto potrzebuje modlitwy i kto chce dzisiaj powiedzieć: Boże, ja chcę iść za Tobą. Widzę Twoją rękę. Niech Cię błogosławi. Czy jest ktoś, kto dzisiaj chciałby powiedzieć: Boże, ja chcę iść za Tobą i tamtą rękę widzę. Niech Cię Bóg błogosławi. To ważny moment. Może już kiedyś podnosiłeś rękę, ale w dalszym ciągu stoisz po stronie przeciwnej Jezusa Chrystusa. Czy masz tą odwagę dzisiaj dla tego, co On zrobił dla Ciebie, Ty zrobić ten prosty gest i powiedzieć: Boże, jestem po Twojej stronie, niech Cię Bóg błogosławi. I Ciebie niech Bóg błogosławi. Czy jest jeszcze ktoś, kto potrzebuje modlitwy? I Ciebie niech błogosławi. Ciebie. I Ciebie niech Bóg błogosławi. Widzę tamtą rękę w tyle. Niech Bóg błogosławi. I Twoją rękę widzę. Tak niewiele trzeba, aby być zbawionym. Ale stoisz w obliczu jak Piłat. Chcesz może umyć ręce, powiedzieć: to mnie nie dotyczy? Nie, nie. To dotyczy Ciebie. To Ty wydajesz wyrok skazujący był uwalniający Chrystusa. Myślisz, jak Piłat, wywinąć się, ale to jest niemożliwe. Musisz podjąć decyzję i ta decyzja jest dzisiaj. Z jakim sercem pójdziesz do domu? Czy pójdziesz sercem obciążonym? Czy sercem radosnym, że nie wstydziłeś się Chrystusa, ale chciałeś iść za Nim i głośno to wyraziłeś poprzez podniesienie ręki? Czy jeszcze jest ktoś, kto tego pragnie? Czy niech Cię Bóg błogosławi. Módlmy się, drodzy bracia i siostry. Panie, dziękuję Ci, że Twoja śmierć nie była daremną. Dziękujemy Ci, Panie, że przyszedłeś na tą ziemię, aby nas ratować. Nie zasłużyliśmy na to, Panie. Wprost przeciwnie, Panie, byliśmy godni tego, aby rozprawić się z nami, aby obrócić nas w nicość, aby skazać nam na wieczne kary i mękę. Ale Ty ją wybrałeś, Panie. Ty wybrałeś gwoździe, Ty wybrałeś krzyż. Ty wstąpiłeś do piekła po to, byśmy my nigdy nie musieli tam wstępować. I dziękuję Ci, Panie, za to, że też i dzisiaj tak wiele rąk świadczy o tym podniesionych, że chcą stawać po Twojej stronie. Pomóż im, Panie. Ja wiem, że to jest trudna decyzja, ale dziękuję Ci, Panie, że też i ten wielki piątkowy wieczór Dzisiaj, wspominając Twoją śmierć, możemy być szczęśliwi, że też i kilka osób zostało uratowanych, że chcę iść za Tobą. Pomóż im, Panie, w tym. Dzisiaj gorąco dziękujemy Ci za ten czas, kiedy mogliśmy przypominać sobie te wszystkie wydarzenia, o których mówi nam Twoje słowo i w pieśniach, a też w czytanym słowie. A też dziękujemy Ci, Panie, że Twoje słowo dzisiaj dociera do naszych serc, że nie jesteśmy głusi, Panie, i że nie chcemy stać w rzędzie ludzi, którzy odrzucają Ciebie, chociaż tak wiele Cię odrzuciło ludzi. Jednak, Boże, Ty wybrałeś tą troskę Kościoła Twego, która chce wiernie za Tobą iść. Pomóż nam, Panie, w tym. O to Cię prosimy przez imię Jezusa. Amen. Amen. Nasze nabożeństwo jest zakończone. Chciałbym zaprosić wszystkich na niedzielę na godzinę 10:00. To jest takie szczególne nabożeństwo, którym będziemy chcieli cieszyć się, radować z zmartwychwstania naszego Pana. Zapraszam wszystkich na 10:00 niedzielę.